przy telefonie Rzym i Piotr Kowalczuk, dziennikarz Polskiego Radia 24. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zapowiadana jest kolejna fala powodziowa w Wenecji. Tym razem poziom wody będzie wynosił 1,5 metra. Katastrofa.
Tak, to prawda. Z tym, że no, to 1,5 metra nie jest takie groźne jak to, co się zdarzyło we wtorek przed północą, kiedy ten poziom przypływu wynosił prawie 2 metry. Czyli o 20 centymetrów więcej niż wynosi taka strefa bezpieczeństwa, na którą Wenecja jest mniej lub bardziej przygotowana. Więc oczywiście, jak się tutaj wszyscy spodziewają, zalany zostanie plac Świętego Marka. Jest to najniżej położone miejsce w całej Wenecji, na tej lagunie. Ale na to już mieszkańcy są przygotowani, czyli mamy tutaj nadzieję, że nie dojdzie do tragedii. To, co się stało we wtorek w nocy, to była kumulacja kilku czynników. Przede wszystkim wiatru szeroko, z szybkością 100 km na godzinę spiętrzyło te wody i dlatego ta fala była tak ogromna, no i tak zaszkodziła. Niemniej jednak szkoły są w Wenecji zamknięte, biura, urzędy, no i czekamy, bo ten przypływ ma apogeum, ma być gdzieś przed godziną 11 rano. Na razie można po placu Świętego Marka chodzić jeszcze suchą stopą.
Wenecja jest sparaliżowana, stan wyjątkowy jest ogłoszony, ale przy okazji wychodzą rozmaite afery korupcyjne.
No, trudno powiedzieć, że wychodzą, dlatego że one już dawno wyszły, tylko że teraz znowu się o tym mówi, dlatego że od wielu lat właściwie projekty zaczęły się pół wieku temu, co zrobić, żeby uratować tę Wenecję, i w pewnym momencie wymyślono, jak geniusz inżynierii i hydraulki wymyślił coś takiego, że jeśli ten poziom będzie wynosił wody wysokiej, tak to się tutaj mówi o tym, powyżej 1,10 m, wówczas podniosą się z wody te zapory. To działa na zasadzie takiej wańki wstańki. Wszystko byłoby pięknie i dobrze, gdyby nie to, że no niestety Włochy są krajem szalenie skorumpowanym. W tej chwili ta budowa pochłonęła już prawie 7 miliardów euro, połowę więcej niż powinna, i to jeszcze wszystko nie jest gotowe. Mało tego, 17 osób poszło do więzienia do tej pory, a to nie jest jeszcze ostatnie słowo włoskich sądów. W każdym razie podpisano umowę, która z prywatnymi wykonawcami, która została tak skonstruowana, że im się opłacało przeciągać tę budowę. No i w związku z tym mamy sytuację, jaką mamy. Przy czym trzeba pamiętać, że ten system zapor, on się nazywa Moze, co po włosku znaczy Mojżesz, więc ma też te dodatkowe jak gdyby znaczenie. Skonstruowany, znaczy wymyślony został jako wyjście tymczasowe. I to się wszystko ślimaczy, więc to nie jest tak, że ten system wprowadzamy, zapominamy. Nie. Poziom wody się podnosi w ciągu ostatnich, zdaje się, w tym wieku o 7 centymetrów, to jest sporo, a Wenecja nam się zapada. Więc ten system wymyślono po to, żeby chwilowo zabezpieczyć, a potem, jak technologie i postęp, no się, jak gdyby to wszystko się rozwinie, ktoś wymyśli coś lepszego. Więc tutaj się musimy dalej nad tą Wenecją trząść. Ten system Mojżesz nie zabezpieczy Wenecji całkowicie. Może na chwilę, może na 10 lat. Może na 15. No ale Wenecja, jak wiemy, przynajmniej ta przepiękna bazylika Świętego Marka ma już 1000 lat, prawda? Więc cóż to jest w porównaniu jakieś 20 czy 30.
Możemy mieć jeszcze jedno w historii zatopione miasto. Jak teraz wygląda życie w Wenecji?
No, zacznijmy może od tego, że Włosi na północy to nie są ci stereotypowi Włosi, o których mówimy, że są stale uśmiechnięci, niczym się nie przejmują, zawsze się spóźnią. Nie, to jest lud bardzo pracowity, bardzo twardy. I w tej chwili no, Wenecja po tym ciosie wraca do życia. Błyskawicznie tam przystąpili do pracy. Mają taki system jak gdyby no, wzajemnej pomocy, zabezpieczeń, wczesnego ostrzegania. Więc dzięki temu to wszystko przebiegło w miarę łagodnie. Więc Wenecja wraca do życia. Już całą wodę wypompowali. uruchomiono błyskawicznie pomoc. Włosi w takich sytuacjach nagłej potrzeby, powiedzmy przetrzęsienie ziemi, czy właśnie powodzi, jak w Wenecji, rzeczywiście umieją działać. Gorzej jest później, kiedy trzeba zacząć coś robić systematycznie, no i jeszcze ta cholerna korupcja.
Z której Włosi słyną, to wszystko, co dzieje się w Wenecji, patrzę teraz na informacje w gazetach, w Gazecie Wyborczej o tym, że Wenecji być może nie uda się uratować, to Gazeta Wyborcza na pierwszej w stronie to mówi o tym, o czym powiedział korespondent Polskiego Radia 24 Piotr Kowalczuk, że w połowie XX wieku Włosi wydobyli zbyt dużo wody z warstw wodonośnych Adriatyku na cele przemysłowe. Z tego powodu Wenecja opadła aż o 13 centymetrów. Nowy system śluz raczej nie zdoła uratować perły Włoch. To są te pesymistyczne informacje z dzisiejszej Gazety Wyborczej, które Piotr Kowalczuk potwierdza, czy nie?
Trudno tutaj być mądrym, bo oczywiście to jest możliwe, to są wszystko czarne scenariusze, które są możliwe, trudno je wykluczyć. Z tym, że też dochodzi do tego, że to się łączy no trochę to z taką postawą ideologiczną, bo a tu zmiany klimatyczne, a to tamto, więc z powodów ideologicznych czarnowidztwo jest dostosowane dość często, no a poza tym media żyją z czarnych scenariuszy, więc ja bym był trochę ostrożny, biorąc pod uwagę te czynniki, ale co będzie, kto z nas wie, co będzie.
Czy już można oszacować straty w Wenecji?
No, oczywiście, że nie można oszacować strat, ale no, robi się jakieś prowizoryczne wyliczenia. Wczoraj podano, że te straty mogą wynieść miliard euro. Poza tym no, są straty, których nie da się wyliczyć. Na przykład ta, jeśli chodzi o zniszczenia dotyczące zabytków kultury. Ta woda wdarła się do Bazyliki Świętego Marka dopiero po raz szósty w historii dotarła tam do tej krypty w ciągu 1000 lat. I nie chodzi o wodę, a chodzi o sól, która jest w tej wodzie. To jest oczywiście woda morska. I woda wyparowuje, jak to tłumaczył wczoraj administrator bazyliki. Natomiast sól zostaje, wżera się. Niszczy posadzki, niszczy również te kolumny, na których stoi bazylika. Więc to wszystko jest bardzo niebezpieczne i trudno temu przeciwdziałać. Więc a szkody te właśnie, no tych się po prostu wyliczyć nie da. No bo jeżeli zawali tam się Bazylika Świętego Marka, jak to w dolarach wyliczyć?
Tego się w dolarach wyliczyć nie da. Oczywiście Bazylika Świętego Marka jest niedostępna dla turystów. A czy turystów ewakuowano z Wenecji?
Nie, absolutnie nie. W tym sensie, że jeżeli ktoś mieszkał na parterze i tam zostało to zalane, czy groziło zalaniem, no to przeniesiono ich wyżej i tak dalej. Te turyści, o co tutaj apelował burmistrz, żeby nie odwoływali rezerwacji, które zrobili, bo nie ma niebezpieczeństwa dla, że tak powiem, dla ludzi, dla turystów. Newralgicznym punktem jest plac Świętego Marka, który leży najniżej, natomiast ta reszta jest bezpieczna. Ta fala wysoka we wtorek, no to był po prostu no, trochę nieszczęśliwy zbieg okoliczności. I to, żeby to się powtórzyło, trudno się spodziewać. To, co ma nastąpić dzisiaj, to będzie fala niższa o ponad pół metra, więc to jest dla mieszkańców Wenecji bułka z masłem.
W każdym razie też jest faktem, że nikt w czasie tej powodzi nie zginął.
Jeden człowiek zginął, bo próbował włączyć pompę elektryczną i go poraził prąd. No, więc, a jeden człowiek umarł, jak się potem okazało, z powodów no, że tak powiem, naturalnych. Więc mamy jedną ofiarę śmiertelną człowieka, który usiłował włączyć tę pompę. No ale oczywiście miasto jest na kolanach w tym sensie, że no, 80% miasta ma w piwnicy, miało w piwnicy i na parterze wodę. No to można sobie wyobrazić, co to znaczy. To są wszystko niby małe szkody, ale jak się zsumuje, to no, wychodzi miliard euro.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Rzymu.
Dziękuję bardzo.
Piotr Kowalczuk, dziennikarz Polskiego Radia 24, na antenie Radia Wnet, na zegarze godzina 7:23. To może posłuchamy teraz Tiny Turner. Jest godzina 7:27, 15 listopada 2019 rok, piątek. Przy telefonie Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Niemcy przyjęły unijną dyrektywę gazową w sprawie Nord Stream 2. Co to znaczy i jaka to dyrektywa?
Przyjęcie dyrektywy przez Niemców oznacza, że teoretycznie będzie można podporządkować prawu unijnemu projekt Nord Stream 2, czyli gazociąg z Rosji do Niemiec, który ma ominąć Ukrainę i wpłynąć na rynek Europy Środkowo-Wschodniej tak, że Gazprom nie straci tutaj pozycji dominującej. I stanie się to tylko teoretycznie, ponieważ Niemcy chcą zaimplementować tę dyrektywę w taki sposób, że w rzeczywistości nie zaszkodzi ona Nord Stream 2 w taki sposób, jak miała zaszkodzić w zgodzie z prawem europejskim. I wdrożenie tej dyrektywy może rzeczywiście być niepełne. Komisja Europejska może teraz zainterweniować lub nie, bo ona będzie sprawdzać, czy dyrektywa jest wdrożona w odpowiedni sposób.
Rozłóżmy na części pierwsze to, co pan powiedział. Czego dotyczy dyrektywa, jak to brzmi?
Dyrektywa gazowa wprowadza przepisy trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej na nową kategorię inwestycji, w której mieści się Nord Stream 2. Te przepisy oznaczają, że Gazprom nie mógłby być jednocześnie dostawcą i operatorem gazociągu. Tak póki co jest, zgodnie z prawem rosyjskim, więc wymagałoby to zmiany tego prawa, wymagałoby to zmiany ekonomiki całego projektu, prawdopodobnie podniosłoby jego koszty, zmniejszyło zwrot dla rosyjskiego Gazpromu, no i opóźniło realizację tego projektu, który już teraz prawdopodobnie jest opóźniony o jakieś pół roku. Dlatego z punktu widzenia Polski byłby to jakiś krok naprzód, bo im później powstaje Nord Stream 2, tym więcej jest czasu dla alternatyw, ale z punktu widzenia całej Unii Europejskiej byłby to sposób na zagwarantowanie, że każda inwestycja podlega temu samemu prawu i żaden monopolista, nawet Gazprom, nie może omijać regulacji europejskich. Natomiast Bundestag przyjął te regulacje w taki sposób, że prawdopodobnie będzie dążył do tego, żeby wyłączyć Nord Stream 2 zgodnie z prawem europejskim, zgodnie ze zrozumieniem prawa europejskiego przez Niemców, wyłączyć Nord Stream 2 spod tej regulacji i już teraz jest dużo krytyki pod adresem tej regulacji. Komisja Europejska ma uprawnienia, żeby sprawdzić, czy dyrektywa została w Bundestagu wdrożona zgodnie z jej oczekiwaniami i w razie czego zainterweniować. Tylko właśnie, nie wiadomo, czy komisja się na ten ruch zdecyduje.
Bo Niemcy są potężnym krajem i najpotężniejszym w Unii Europejskiej. A w jaki sposób Bundestag ominął dyrektywę europejską?
Pierwotnie dyrektywa zakładała w oryginalnym dokumencie, że wszystkie projekty, które nie zostały ukończone przed 23 maja 2018 roku, czyli pół roku temu, muszą podlegać tej dyrektywie. Nord Stream 2 jest cały czas w budowie, więc automatycznie podlegałby tej regulacji. I teraz mamy zapis w Bundestagu, który sugeruje, że wszystkie nowe inwestycje będą mogły podlegać tej dyrektywie, ale będzie można je wyłączyć spod niej do roku, jeżeli zostaną uwzględnione jakieś nadzwyczajne okoliczności. I te okoliczności to w domyśle na przykład fakt, że 5 europejskich firm wydało już kilka dobrych miliardów euro na dofinansowanie Nord Streamu drugiego, a zatem regulacja spowoduje straty dla tych firm, które już poniosły pewne koszty. W ten sposób można tłumaczyć uzasadnienie, dlaczego Nord Stream drugi jednak nie powinien zostać podporządkowany tej regulacji. No ale wcześniej już dyrektywa gazowa przeszła przez Komisję Europejską, została zatwierdzona przez Parlament Europejski. Rada Unii Europejskiej, w której zasiadają wszystkie państwa unijne, w tym Niemcy, zgodziła się na tę dyrektywę, a teraz mamy do czynienia z pewną próbą ponownej dyskusji w ogóle na temat dyrektywy gazowej, która już została ustalona właśnie też z udziałem Niemiec.
I czasopisma, tak to się w języku mówi po polsku. Tak, pamiętamy słynną aferę Rywina i tam dopisano i czasopisma, i teraz Bundestag dopisał i czasopisma do tej...
W obronie Nord Stream,
ale tam też jest uwzględniony Gazprom, a prawo rosyjskie i Rosja nie podlega dyrektywom unijnym.
Ale chcąc działać na terenie Unii Europejskiej, Gazprom musi wypełniać regulacje europejskie. Jeśli dyrektywa gazowa ma zastosowanie względem Nord Stream 2, to on nie może być jednocześnie operatorem i dostawcą. Jeśli prawo rosyjskie stanowi coś innego, to Gazprom musi je zmienić, żeby funkcjonować tutaj. Już znalazł sobie pewne rozwiązanie, czyli stworzy pozornie niezależną spółkę, która będzie operatorem, potem Gazprom będzie dostarczał gaz i rzeczywiście komisja nawet może takie rozwiązanie zatwierdzić, tylko że to też wymaga czasu. Rzeczywiście będzie bardzo trudno opóźnić ten projekt, ale fakt, że będzie trzeba go dostosować do prawa europejskiego, spowoduje, że będzie on później. Nie zatrzymamy go, ale przynajmniej powstanie później. To opóźnienie, które jest prawdopodobnie teraz spowodowane między innymi przez długą decyzję Danii w sprawie odcinka duńskiego, wynosi już pewnie około pół roku i to już jest jakiś krok naprzód względem dyskusji, którą mieliśmy jeszcze w grudniu 2018 roku, kiedy wydawało się przesądzone, że gazociąg powstanie i nie da się nic zrobić.
Ale to tylko pozorna gra, skoro Gazprom może powołać sobie spółkę, która jest operatorem, to w takim razie istoty zagadnienia to wszystko nie zmienia.
Komisja Europejska nie ma uprawnień od państw członkowskich do blokowania projektów tego typu. Państwa członkowskie nie przekazały jej takich kompetencji. Do tego dochodzi jeszcze wpływ Niemiec na działanie tej instytucji. Niestety jest on widoczny, bo czasami Komisja Europejska jest łagodniejsza wobec niektórych firm, jak na przykład Gazprom, a wobec innych jest bardzo stanowcza, jak na przykład wobec Microsoftu, Facebooka czy innych firm amerykańskich. To niestety widać. Zobaczymy, jak sobie będzie radzić nowa Komisja Europejska, ale w warunkach coraz większej swobody państw członkowskich, które się Komisji nie chcą ukłaniać coraz bardziej, także Niemcy, to ten projekt Nord Stream 2 także łatwiej realizować, bo wspólna polityka generalnie w Unii Europejskiej ma problemy, a wspólna polityka energetyczna jest stale kwestionowana właśnie z użyciem projektów Gazpromu i to jest pewnie jeden z celów tego projektu z punktu widzenia polityki zagranicznej Rosji, która chce dzielić i rządzić w Europie.
Czy śledzi pan budowę Baltic Pipe?
Śledzę od początku.
I co?
No, budowa dopiero się zacznie. Teraz mamy przygotowania do budowy. Była ostateczna decyzja inwestycyjna, była zgoda środowiskowa w Danii, taka sama jak dla Nord Streamu II. Z punktu widzenia środowiska ani Baltic Pipe, ani Nord Stream 2 prawdopodobnie nikomu ani niczemu nie zaszkodzą. Foki mogą spać spokojnie. Oba projekty są bezpieczne, bo są realizowane z wykorzystaniem pewnej technologii i Duńczycy dali zgodę Baltic Pipe'owi. Z tego względu trudno by im było nie wydać zgody wobec Nord Streamu II. Tydzień później wydali w końcu tę zgodę. Ona pojawiła się później niż miała się pojawić, więc to i tak jest być może jakiś krok Duńczyków naprzeciw oczekiwań Polaków, Amerykanów, a być może po prostu działanie biurokracji. Tego nie jesteśmy w stanie zdiagnozować, ale Baltic Pipe dostał też tę zgodę i w przyszłym roku powinny rozpocząć się już pierwsze prace, które sprawią, że pod koniec 2022 roku będzie gotowy gazociąg, który w razie potrzeby pozwoli zrezygnować z dostaw z Rosji w ogóle i zamienić je na przykład na dostawy norweskie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:35.